The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Wskazówki zegara pokazały godzinę 12:30, a więc czas na polski program radiowy. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Oczywiście mamy niedzielę, jest to 322 dzień bieżącego roku, do końca pozostaje 44 dni. A słońce wzeszło w znaku Skorpiona o 6:47, zajdzie o 16:42, a więc dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 57 minut. Zaś imieniny obchodzą Elżbieta, Grzegorz, Hugon i Salomea. Do dzisiejszych jubilatów i do dzisiejszych solenizantów kierujemy najpiękniejsze życzenia. A dziś, drodzy Państwo, jeszcze słonecznie i temperatura dość wysoka, 62 stopnie w tej chwili. Maksymalna o 1 stopień będzie wyższa, jutro 68, pojutrze 61, zaś później 64. W następne zaś dni temperatury od 48 stopni do 52, a więc myślę, że już ta jesienna pora roku daje o sobie znać. W nocy wtedy, kiedy mówimy o tych temperaturach maksymalnych 48 do 52, możliwość przymrozków. A powiedzenie dnia dzisiejszego. Przyjaźń to najcenniejszy skarb, jakiego człowiek może doświadczyć. Powiedział to Ernest Hemingway.
Jak statki na niebie.
zespół Demono i statki na niebie. Zanim przejdziemy do stałych pozycji programowych, przypomnienie i propozycja na dzisiejsze popołudnie. Otóż Polski Uniwersytet Ludowy jak zwykle zaprasza na kolejny odczyt. Miejscem tego spotkania jest Dom Polski 9150 Academy Road w Filadelfii, godzina zaś 3 po południu. Wykład poświęcony będzie analizie ogromnych zmian gospodarczych i politycznych, jakie zaszły w Polsce po przejściu od centralnie planowanej gospodarki do systemu wolnorynkowego. Tłem jednak do omawiania zmian będzie jedna z najbardziej zaskakujących transformacji gospodarczych w historii w Chinach, gdzie rosnący dobrobyt gospodarczy pociąga za sobą koszty polityczne. A dr Michalski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Sztokholmskiego. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu ekonomii na Catholic University of America i MBA na Southeastern University. Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie przedsiębiorczości i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a więc bardzo ciekawy wykład dziś w Domu Polskim pod adresem 9150 Academy Road, na który Państwa serdecznie zaprasza Polski Uniwersytet Ludowy. A tradycją jest to, że wykłady odbywają się przy pączkach i kawie. Serdecznie zapraszają. A teraz kalendarium. Rok 1370. Ludwik Węgierski został królem Polski. 1648. Jan Kazimierz został wybrany na króla Polski. Rok 1800. Kongres Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy zebrał się na obradach w Waszyngtonie. 1847. W Berlinie rozpoczął się proces wielkopolskich powstańców i działaczy niepodległościowych. Skazano 117 osób, z tego 8 na karę śmierci. Rok 1869. Oficjalne otwarcie kanału Sueskiego łączącego Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym z udziałem wielu koronowanych głów i książąt, m.in. Franciszka Józefa i cesarzowej Eugenii. 1918. Powstało Ministerstwo Ochrony Sztuki i Kultury. Obecnie jest to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 1920. Weszła w życie Konstytucja Wolnego Miasta Gdańska. 1922. Obalony ostatni sułtan turecki Mehmed VI udał się na wygnanie do Włoch. 1939. Władze niemieckie zamknęły Katolicki Uniwersytet Lubelski. 1939. Generał Władysław Sikorski skierował do rządu radzieckiego memoriał o współpracy politycznej i utworzeniu Armii Polskiej w ZSRR. W tym samym roku, dwa dni po pogrzebie zabitego przez Niemców studenta Jana Opleta, w czasie którego doszło do protestów przeciwko niemieckiej okupacji Czech i Morach, w rozkazu Adolfa Hitlera zamknięto wszystkie czeskojęzyczne uczelnie, aresztowano setki studentów i wykładowców, a 9 z nich zostało straconych. 1955. W Gdańsku utworzono i poświęcono odbudowany kościół mariacki, największy kościół w Polsce. Rok 1973. W Atenach wojsko dokonało masakry nieustających oporu studentów Politechniki, protestujących przeciwko rządom junty czarnych pułkowników. 35 lat temu początek aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji. Wydarzenia te doprowadziły do obalenia systemu komunistycznego oraz elit sprawujących władzę. Transformacja ustrojowa, która nastąpiła niedługo później, pozwoliła Czechosłowacji wstąpić na drogę demokracji parlamentarnej. W tym samym roku w Warszawie zdemontowano pomnik znienawidzonego Feliksa Dzierżyńskiego, a plac jego imieniem przemianowano na Plac Bankowy. 1997. Weszła w życie uchwalona przez Sejm 2 kwietnia nowa Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. 2004 ksiądz prałat Henryk Jankowski został odwołany z funkcji proboszcza Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku. W 2019 w chińskim Wuhan stwierdzono pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19. Przynajmniej tak twierdzą Chińczycy.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24. Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609 278 95 80 609 278 95 80. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Wojewoda Dolnośląski i burmistrz Kłodzka podjęli działania, by przyspieszyć wypłaty zasiłków na remonty mieszkań w Kłodzku. Służby prasowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wydały komunikat w tej sprawie. Chodzi o pieniądze dla 107 rodzin poszkodowanych w wyniku wrześniowej powodzi. Zasiłki mają trafić do nich w pierwszych dniach tygodnia. To efekty dyscyplinującej rozmowy, na którą do odpowiednich ministrów zostali wezwani wojewodowie Dolnośląski i Opolski. Zasiłek remontowo-budowlany wynosi do 200 tysięcy złotych w przypadku remontu bądź odbudowy budynku mieszkalnego i do 100 tysięcy na remont budynku gospodarczego. Radosław Sikorski jest przekonany, że to właśnie on może przyciągnąć elektorat centroprawicowy i prawicowy. W Przysieku w województwie kujawsko-pomorskim polityk PO spotkał się z sympatykami i członkami Koalicji Obywatelskiej.
Wybory rozstrzygną się w elektoracie na prawo od nas, bo Koalicja Obywatelska 35% plus Lewica 8% to jest 43%, a potrzeba 51%. Z badań, które Państwo może widzieliście w ostatnich dniach, wynika, że w elektoracie na prawo od nas ja biorę dwa razy więcej głosów niż Rafał, bo tak po prostu się złożyło, bo mamy inne atuty i inaczej trochę jesteśmy postrzegani.
W najbliższy piątek członkowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polskiej wyłonią kandydata w wyborach prezydenckich. Rywalem Radosława Sikorskiego jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Koalicja rządząca określiła zasady obowiązujące w czasie kampanii prezydenckiej. Politycy pełniący funkcje publiczne mają brać urlopy, a jeśli ktoś jest ministrem, nie może wykorzystywać w tym czasie swojej funkcji. Koalicjanci mają się nie atakować, a w drugiej turze wesprzeć kandydata, który do niej wejdzie. Dla wiceszefa Platformy Obywatelskiej Cezarego Tomczyka ta ostatnia zasada jest kluczowa.
Żeby wszystkie partie, wtedy kiedy wystawią swoich kandydatów, wiedziały, że ten, który będzie najlepszy z nich, kiedy trafi do drugiej tury, wymaga poparcia od innych i takiego pełnego zaangażowania. Dlatego, że ta bitwa wyborcza, no to w moim mniemaniu najważniejsza bitwa wyborcza w ogóle, a wydaje się, że jeżeli wygra, nie daj Boże, kandydat popierany przez PiS, to się na 10 lat zakopiemy w bardzo trudnych politycznych sporach i że Polska będzie zmierzała na wschód, a nie na zachód.
Start w wyborach prezydenckich zapowiedział lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej mamy poznać w przyszły weekend po prawyborach. Lewica ma wskazać swojego kandydata na przełomie roku, a Prawo i Sprawiedliwość w okolicach 23 listopada. Oprócz Szymona Hołowni start w wyborach zapowiedzieli też Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów.
Papież apeluje o sprawiedliwość i solidarność. W homilii wygłoszonej podczas uroczystej mszy w Światowym Dniu Ubogich Franciszek wskazał, że należy być blisko cierpień ubogich, leczyć ich rany i odmienić ich los.
Papież podkreślił, że w obliczu okropności wojny, śmierci niewinnych, głodu i niedostatku nie można popadać w zniechęcenie i obojętność. Podczas gdy część świata jest skazana na życie w slumsach historii, gdy narastają nierówności, gdy społeczeństwa oddają się idolowi pieniądza i konsumpcji, ubodzy i wykluczeni nie mogą uczynić nic innego, jak tylko oczekiwać. Franciszek powiedział, że miłość i ofiara Jezusa zobowiązują chrześcijan do zapalania w świecie światła solidarności i sprawiedliwości. Wskazał, że należy zwracać uwagę na to, co możemy zrobić każdego dnia. Na zakończenie papież zaapelował do rządów i organizacji międzynarodowych: proszę, nie zapominajcie o ubogich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Namiot spotkań stanął na Placu Katedralnym w Lublinie. To część obchodów 8 Światowego Dnia Ubogich.
Będzie ciepły posiłek, dwudaniowy obiad, zupa, drugie danie. Będzie także coś słodkiego. Będzie ciepła kawa i herbata. I taki moment, żeby po prostu ze sobą porozmawiać, żeby pobyć, żebyśmy mogli też właśnie nie tylko ten ciepły obiad dać tym osobom potrzebującym, ale też trochę dobrego słowa.
Miasteczko pomocy z ciepłymi posiłkami stanęło na Placu Szewczeka w Katowicach. Można zjeść, ale i spotkać się z terapeutami. Zaplanowano koncert i teatr ubogich. Okazją jest Światowy Dzień Ubogich. Do przyjścia zachęca szef kuchni i twórca projektów dla młodzieży i więźniów Patryk Galewski. W młodości dostał karę prac społecznych w puckim hospicjum księdza Jana Kaczkowskiego. Galewski zaprzyjaźnił się z kapłanem i towarzyszył mu w ciężkiej chorobie i umieraniu.
Ksiądz Jan w moim życiu odegrał rolę i ja to mówię wprost. Pewnie Jan, gdyby miał możliwość, to by w tą moją rudą łepetynę mnie maznął nieraz. Jan uratował mi życie. Tą postawą, taką bezinteresowną względem drugiego człowieka. Każdy człowiek zasługuje na szansę i żebyśmy nie mieli takiego przodującego zachowania, żeby określać, oceniać, tylko żeby czasami ugryźć się w język i po prostu spojrzeć na tą osobę w każdej przestrzeni. W kryzysie bezdomności, czy osób pozbawionych wolności, dzieciaków z niepełnosprawnościami, tam jest potrzeba naszej uważności.
Światowy Dzień Ubogich ustanowił papież Franciszek w 2016 roku, by zwrócić uwagę na potrzeby ludzi borykających się z ubóstwem i biedą.
Lodowce na świecie topią się szybciej niż wcześniej sądzono. Tak wynika z badań belgijskiego naukowca z Uniwersytetu Brukselskiego. Harry Zecolari przeanalizował ewolucję 200 tysięcy lodowców na całym świecie do 2100 roku.
Badania, jak poinformowano, zapewniają najbardziej kompleksowe i szczegółowe prognozy ewolucji lodowców z wykorzystaniem danych dotyczących zmian klimatycznych. Według belgijskiego naukowca w najbardziej optymistycznym scenariuszu uwzględniającym niską emisję dwutlenku węgla lodowce stracą od 25 do 29% swojej masy do 2100 roku, a przy wysokich emisjach jeszcze większa ilość lodu zostanie utracona od 46 do 54%. Straty nie są rozłożone równomiernie. Najbardziej narażone są europejskie Alpy z szacowaną utratą objętości przekraczającą 75%, a wiele lodowców może zniknąć, jeśli zrealizowane zostaną wysokoemisyjne scenariusze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Co najmniej 8 osób zginęło, 17 zostało rannych w wyniku ataku nożownika, do którego doszło na jednym z uniwersytetów we wschodnich Chinach. To kolejny w tym tygodniu atak w tym kraju z dużą liczbą ofiar śmiertelnych. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
Do zdarzenia doszło w miejscowości Yixing we wschodnich Chinach. Według lokalnej policji sprawcą ataku jest 21-letni były student, niezadowolony z powodu niezdania egzaminów. Mężczyzna został ujęty i przyznał się do popełnienia zbrodni. Na początku tego tygodnia w miejscowości Zhuhai w Chinach doszło zaś do jednego z najtragiczniejszych ataków w historii tego kraju. 62-latek wjechał autem w tłum ludzi, zabijając 35 osób i raniąc kolejne 43. Powodem tego aktu miał być niekorzystny wyrok sądowy dotyczący warunków rozwodu. Zdarzenie z Zhuhai wywołało w Chinach debatę w kwestii zdrowia psychicznego, które w państwie środka uznawane jest za temat tabu. Chińskie władze cenzurują informacje na temat tego typu zdarzeń. O ataku w Zhuhai oficjalnie poinformowano dopiero dobę po zajściu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
120 rakiet i 90 dronów użyli Rosjanie w zmasowanym ataku na Ukrainę. Celem była infrastruktura energetyczna, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraińskie siły obrony powietrznej zniszczyły ponad 140 celów powietrznych, napisał ukraiński przywódca w internecie. W Mikołajowie zginęły dwie osoby, kilka zostało rannych, dwie osoby ucierpiały też w Kijowie. Rakiety wystrzelone przez Rosję w nocy i rano trafiły w cele na terenach położonych tuż przy granicy z Polską. Ucierpiał m.in. rejon miasta Szeptycki oraz sąsiadujący z naszym krajem obwód wołyński.
Część tych informacji przedstawiła Anna Zaleśna z Sewera. Wracając do ostatniej informacji dotyczącej Ukrainy. Wiceszef MONU Cezary Tomczyk, pytany, jak blisko polskiej granicy znajdowały się rosyjskie cele, odparł, że w odległości nawet kilkudziesięciu kilometrów. Polska poderwała parę myśliwców. Taka para została poderwana też przez naszych amerykańskich sojuszników. Został też poderwany tankowiec, tak żeby w razie czego można było ten lot wydłużyć, relacjonował. Wiemy, że strona rosyjska chce po prostu porazić infrastrukturę krytyczną Ukrainy przed zimą. Chce ich pozbawić dostaw prądu, ale także ciepła i to był cel ataków rosyjskich, tłumaczył Tomczyk. Dopytywany, jak długo trwał nalot, Tomczyk zwrócił uwagę, że mowa o prawie całym terytorium Ukrainy. Mówimy też o nalocie na Kijów, w związku z tym zazwyczaj jest to około kilku godzin. Alarmy były w Kijowie przez kilka godzin, ludzie byli w schronach, powiedział. Wiele z tych pocisków udało się powstrzymać, ale dziś mamy także pełną informację, że Rosja właściwie używa wszystkiego, co ma. Użyła także rakiet balistycznych, hipersonicznych, jak i dronów. Byliśmy w bieżącym kontakcie z naszymi dowódcami, ale też ze stroną ukraińską, podkreślił. Wiceszef MON, zapytany, czy było jakiekolwiek ryzyko, że któryś z pocisków leciał w kierunku Polski, zaprzeczył. Dzisiaj takiej sytuacji nie było. Natomiast byliśmy też na to przygotowani. Generał Kliszcz ma tutaj bardzo jasne przeświadczenie i to jest też stanowisko rządu, że jeżeli zdarzyłoby się, że jakiś pocisk będzie leciał w kierunku Polski, zostanie natychmiast zestrzelony. Dowódca operacyjny poinformował w niedzielę rano, że wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji zostały uruchomione, poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Należy dodać, że obwód wołyński sąsiaduje z województwem lubelskim, powiat Czerwonochradzki graniczy z powiatem chrubieszowskim w tymże województwie. Donald Trump rezygnuje ze sprawdzania przez FBI przeszłości swoich kandydatów do rządu. Zespół do spraw transformacji prezydenta elekta Donalda Trumpa omija tradycyjne sprawdzanie przeszłości przez FBI w przypadku niektórych kandydatów do jego gabinetu. Jednocześnie wykorzystuje prywatne firmy do prowadzenia weryfikacji potencjalnych kandydatów na wysokie stanowiska w jego rządzie. Trump i jego współpracownicy uważają, że system FBI jest powolny i ma poważne problemy, które mogą utrudnić prezydentowi elektowi szybkie rozpoczęcie pracy nad wdrożeniem jego programu. Informacja pojawiła się po tym, jak Donald Trump przedstawił paru kontrowersyjnych kandydatów na wysokie stanowiska w rządzie Stanów Zjednoczonych. w tym Matta Gatesa na prokuratora generalnego i Tulsi Gabbard na dyrektora wywiadu narodowego. Gabbard znana jest ze swoich prorosyjskich wypowiedzi. Z kolei wobec Gatesa toczy się sprawa w Komisji Etyki na Kapitolu w związku z informacjami, że były już kongresmen miał mieć kontakt seksualny z nieletnimi. W piątek przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson powiedział, że raport tej komisji nie zostanie opublikowany. Czy urodzony w Rosji prawnik będzie mediatorem między Kijowem a Moskwą? Urodzony w Rosji prawnik prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa Boris Epstein zaproponował, że zostanie specjalnym wysłannikiem Waszyngtonu do spraw wojny w Ukrainie i mediatorem między Kijowem a Moskwą. Poinformował w sobotę The New York Times, powołując się na źródła zaznajomione dokładnie z tą sprawą. Według dziennika Epstein złożył Trumpowi taką propozycję podczas lotu prezydenta elekta do Waszyngtonu na pierwsze po wyborach spotkanie z prezydentem Joe Bidenem. New York Times podkreśla, że Epstein urodził się w Rosji i mieszkał tam jako dziecko i zwraca uwagę, że nie ma on żadnego doświadczenia w polityce zagranicznej. Prawnik stwierdził jednak według dziennika, że ma krewnych zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie. Kilka osób w samolocie było szokowanych pomysłem mianowania Epsteina na wrażliwe stanowisko dyplomatyczne, podaje New York Times, cytując źródło. Dodaje, że obecnie toczy się w sprawie Epsteina dochodzenie w Arizonie dotyczące jego działania mające na celu unieważnić wybory z 2020 roku. Według New York Times jedyną osobą w samolocie, która była najmniej zszokowana pomysłem Epsteina, był sam Trump, który wysłuchał go z uważnym zainteresowaniem i nie odrzucił propozycji, choć nie podjął żadnych zobowiązań. Dziennik zauważył także, że Trump przyznał już Epsteinowi nadzwyczajne uprawnienia i wykazał chęć słuchania jego rad bardziej niż rad innych. Zdziwiony był także Elon Musk, obecnie bliski współpracownik prezydenta elekta. A teraz o następnej nominacji prezydenta elekta Donalda Trumpa, który mianował w sobotę na ministra energii Chrisa Wrighta, przedsiębiorcę, dyrektora generalnego firmy Liberty Energy. Jego zdaniem ma być, cytuję, ograniczenie biurokracji administracyjnej w celu pobudzania inwestycji w paliwa kopalniane. Jako sekretarz do spraw energii Chris będzie kluczowym liderem napędzającym innowacje, ograniczającym biurokrację i zapoczątkowującym nowy, cytuję, złoty wiek amerykańskiego dobrobytu i pokoju na świecie, napisał Trump w komunikacie prasowym. Wright, zagorzały zwolennik wykorzystywania paliw kopalnianych, jest założycielem i dyrektorem generalnym Liberty Energy, firmy świadczącej usługi naftowe z siedzibą w Denver. Jak pisze agencja Reuters, oczekuje się, że poprze plan Trumpa zakładającego maksymalizację produkcji ropy naftowej i gazu oraz będzie szukał sposobów na zwiększenie produkcji energii elektrycznej. Wright nazywa aktywistów na rzecz zmiany klimatu alarmistami i porównał działania demokratów na rzecz walki z globalnym ociepleniem do komunizmu w systemie sowieckim. Nie ma kryzysu klimatycznego i nie jesteśmy też w trakcie transformacji energetycznej, mówił w filmie zamieszczonym na swoim profilu w roku ubiegłym.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
Znowu ty z tej ponurej wieży szarych dni kradniesz moje serce, musisz być księciem. Tylko ty. Mało co i przytaknęłabym tej rutynie, co z miłości drwi. Jesteś obok mnie, obok mnie, obok mnie, obok mnie. Znów coś
się da, co tylko się da. Niech nasza bajka trwa. Chcę jak księżniczka z księciem. Ktoś po niebie przez siedem mórz, gór, ulic i rzek. Gdy inni mówią nie, będziemy biec do siebie. Ten mur, dziwnych spojrzeń, których pełno tu, przez czerwone światła gorzkich słów, biegnę. Przez miasta kłamstw, zmuszeni biec co dnia, by poznać jedną z prawd. Znów co się da, co tylko się da, niech nasza bajka trwa. Księżniczka z księciem. Ktoś po niebie przez siedem mórz, gór, ulic i rzek. Gdy inni mówią nie, będziemy biec do siebie. Rzeczywistość i marzenie muszą się wciąż o nas bić. Naszą bajkę codziennie, skrytą w prozie zwykłych dni. Znów co się da, co tylko się da. Niech nasza bajka trwa. Chcę jak księżniczka z księciem. Ktoś po niebie przez siedem mórz, gór, ulic i rzek. Gdy inni mówią nie, będziemy biec do siebie.
A teraz o tym, co dzieje się w amerykańskiej Częstochowie, ojciec Bartłomiej Marciniak.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium w miesiącu listopadzie. Każdego dnia w naszej kaplicy o godzinie 11:30 modlimy się za zmarłych, którzy odeszli do Pana, a tych, którzy spoczywają na naszym cmentarzu, zmarłych z wypominek. Jest taka specjalna modlitwa: uwolnij od więzów, grzechów, prosimy Cię, Panie, duszę sług swoich, aby zmarli dla świata, żyli dla Ciebie. A grzechy, które z ułomności ludzkiej popełnili, Ty w nieprzebranym miłosierdziu swoim racz odpuścić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, światłość wiekuista, niechaj im świeci, niech poczywają w pokoju wiecznym. Amen. Którzy wiernych zmarł przez miłosierdzie Boże, niech poczywają w pokoju wiecznym. Także przy stanicy Matki Bożej, Królowej, Matki Miłosierdzia prosimy właśnie o to miłosierdzie, aby dostąpili nieba nasi zmarli. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom, pielgrzymom, którzy przybywają do naszego sanktuarium. Ojcowie Paulini, jak co roku w listopadzie, odbywają swoje rekolekcje kapłańskie, które w tym roku głosi nam w Kitanii, głosił nam ojciec Piotr Stanikowski, Paulin, przeor klasztoru w Leśniowie, a także głosi rekolekcje w tym tygodniu od 11 do 16 właśnie listopada ojciec Piotr. Dziękujemy za jego posługę, za jego wszelkie dobro. Możemy wysłuchać jego świadectwo wiary i jego nawrócenia na naszej stronie częstochowa.us w radio. Także będzie głosił nam rekolekcje wielkopostne. Dziękujemy wszystkim za wszelkie dobro, łaski, które otrzymujemy od Pana Boga. Szczególnie będziemy dziękować w naszym sanktuarium dnia 21, czwartek, święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Bogu dziękujmy, ducha nie gaśmy. Zapraszamy na uroczystą mszę świętą o godzinie 11:30 do Kaplicy Matki Bożej na szczególną mszę dziękczynienia. Także zapraszamy na niedzielę 24 listopada, niedziela uroczystość Chrystusa Króla, oraz na rekolekcje, już rekolekcje wielkopostne, które rozpoczną się 30 listopada i będą 29 listopad, piątek wieczorem, 30 listopad i 1 grudnia, pierwsza niedziela Adwentu. Niech Pan Bóg nam błogosławi, obdarza łaskami. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom i radiostacjom, które użyczają głosu z amerykańskiej Częstochowy na waszym eterze. Dziękujemy za wizytę w naszym sanktuarium. Szczęść Boże z duchowej stolicy Polonii. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Błogosławi ojciec Bartłomiej, Marciniak, Paulin, mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.
Jak zwykle czas na kolejny rozdział powieści Miłość i Wojna czyta Filip Kosior.
125. W niedzielę 19 lutego Charles zbudził się o świcie. Śniła mu się gaz. Często mu się to zdarzało. Po otwarciu oczu nadal dręczył go smutek, a jej obraz się nie rozpraszał. Była stale obecna. Wkradała się w jego myśli każdego dnia. Ziewając, dotknął lekkiej kawaleryjskiej szabli i niechętnie zszedł na dół. W kuchni znalazł dzbanek niedawno zaparzonej namiastki kawy składającej się Bóg wie z czego. W pobliżu nie dostrzegł żadnego niewolnika. Wypił od razu pół filiżanki. Tylko tyle zdołał przełknąć. Smakowało jak wywar z trocin. Wylał resztę płynu za drzwi i zaczął się rozglądać za jakimś kawałkiem materiału. Ruszył w stronę domu. Powoli wszedł po schodach na werandę, przysunął stare krzesło do ściany. Stąd mógł obserwować wysadzaną drzewami aleję i drogę biegnącą wzdłuż rzeki, która lśniła w zimowym słońcu. Wyjął szmatkę z tylnej kieszeni spodni i przykucnął przy progu werandy, by sięgnąć po garść piaszczystej ziemi. Wysypał ją na szmatkę, po czym zwilżał ją śliną tak długo, aż odpowiadała mu konsystencja papki. Usiadł na krześle, wyjął szablę z pochwy i zaczął czyścić zmatowiałe ostrze. Panowała pełna oczekiwania cisza. Od wczoraj, gdy nad rzekę dotarły złowieszcze pogłoski, prześladował go niepokój. Mówiono, że przedwczoraj w nocy Columbia została spalona. Około 8 ruch na drodze wzdłuż rzeki wzmógł się. Od czasu do czasu od strony Charlestonu nadjeżdżały wojskowe wozy. Kilku żołnierzy w beżowych mundurach zwróciło się do niego, błagając o coś do picia. Charles zgodził się zaprowadzić ich do studni w zamian za informacje.
Co się dzieje w Charlestonie? Zapytał. Większa część jest spalona. Burmistrz oddał je jakiemuś cholernemu Holendrowi. Generał Schimmel, czy jak mu tam, wczoraj dokładnie o tej porze zajął miasto. Wszyscy wracamy do domów. Południe zostało pokonane.
Mogłem wam to powiedzieć rok temu, pomyślał Charles, ale nie odezwał się. Wyglądali na wystarczająco nieszczęśliwych. Tak jak Cooper, który wszedł na werandę w znoszonych pantoflach i szlafroku z wielką dziurą na łokciu.
Co się stało z Fortem Sumter?
Zapytał jednego z wynędzniałych żołnierzy.
Została tylko sterta kamieni, odparł gorzko chłopak. Tego Jankesi pragnęli bardziej niż czegokolwiek innego.
Mam dom na Trout Street. Myślisz, że przetrwał ten pożar?
Trudno powiedzieć, ale nie liczyłbym na to. Czy możemy już iść do studni?
Po ich odejściu Cooper wrócił do domu, kręcąc głową. Charles usiadł na krześle na werandzie i znów zaczął pocierać ostrze i wygrawerowane na klindze kwiaty. Zobaczył napis: Dla Charlesa Maina, kochanego przez rodzinę. 1861. Był wtedy innym człowiekiem. Z innego życia. Nie tego. Koło południa pod dom podjechał zniszczony powóz. Powoził Markham Bull, sąsiad. Bullowie byli dużą i liczącą się w okolicy rodziną. Mniej więcej 55-letni mężczyzna wyglądał na bardzo zdenerwowanego. Wracał właśnie z Columbii, gdzie po śmierci siostry musiał uporządkować sprawy majątkowe, kiedy do miasta przybył Sherman. Bull ledwo zdołał uciec przed piątkowym pożarem.
Całe miasto poszło z dymem lub właśnie się dopala, relacjonował z przejęciem. Cholernie Jankesi twierdzą, że Wade Hampton zapalił pierwszą zapałkę, bo wolał zniszczyć bawełnę, niż pozwolić, by dostała się w ich ręce. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak zachowywali się ludzie Shermana. W porównaniu z nimi, goci i wandalowie byli łagodni jak baranki. Spalili nawet Millwood.
Charles uniósł brwi.
Millwood? Posiadłość Hamptona? Tak, wszystkie jego portrety rodzinne, całą wspaniałą bibliotekę, wszystko.
Gdzie jest teraz generał?
Nie wiem. Słyszałem, że planował ruszyć na zachód od Mississippi, żeby kontynuować walkę, ale to może być nieprawda.
To akurat może okazać się prawdą, pomyślał Charles, gdy Bull wspiął się na kozioł powozu i odjechał z turkotem.
Śmierć syna przygnębiła generała, a jeśli do tego stracił piękne stare Millwood, miara goryczy mogła się przebrać. Charles miał niejasne przeczucie, że w ciągu następnych tygodni i miesięcy podobne nieszczęścia przytłoczą wielu ludzi na południu. To, czy ktoś potraktuje je jako karę, czy jako krzywdę, zależało od tego, na ile był lojalny wobec Konfederacji. Tak czy owak, Charles wiedział, że ta wojna zmieni losy ludzi i pozostanie po niej wiele złej krwi. Pod koniec dnia na drodze było coraz mniej maruderów. Jasne chmury przesuwały się, zasłaniając słońce, aż w końcu całkiem je zakryły. Charles wciąż polerował szablę, mimo że już około czwartej odzyskała dawny blask. Splunął na krzaka zali. Pociągnął nosem i wyczuł błotnisty zapach wiatru. Wrona zaskrzeczała gdzieś nad rzeką. Uderzyło go, że w ciągu ostatniej godziny słyszał głosy wielu wron. Około piątej Cooper, wyraźnie spięty, wyszedł na werandę. Charles, chodź do środka. W bibliotece Charles zastał Andy'ego i 12-letniego czarnego chłopca, bardzo spoconego i podnieconego.
To jest Jarvis, syn Marty, przedstawił go Cooper.
Wymieniając imię matki chłopca, podkreślił, że należy on do rodziny od lat żyjącej w Mount Royal.
Powiedz nam jeszcze raz, co widziałeś, Jarvis?
Widziałem grupę białych i czarnych mężczyzn na bagnach, niecałe 2 kilometry za chatami niewolników. Szli w tę stronę.
Jak liczna była ta grupa? Spytał Charles.
40? Może 50. Mieli strzelby, ale śmiali się i żartowali. Na pewno się nie śpieszyli. Tak jeden czarny był gruby jak szop w lecie. Jechał na starym mule, śpiewał i wyśmiewał się ze wszystkich.
Andy zachmurzył się. To musi być ten cholerny Kufi. Dziękuję, zwrócił się Charles do chłopca.
Cooper również mu podziękował, ale kiedy Jarvis miał już odejść, powstrzymał go.
Czekaj.
Sięgnął do kieszeni i podał mu monetę. Chłopiec był zachwycony, a Charlesa zdumiało powtarzanie starych gestów, nawet przez człowieka tak postępowo myślącego jak Cooper. Rozmowę słyszała Jane i pojawiła się cicho w drzwiach biblioteki. Popatrzyła na Coopera z pogardą, gdy Jarvis wybiegał. Charles czuł napięcie, które zawsze pojawiało się przed walką, ale w tym momencie stwierdził, że jest spokojny. Nareszcie skończyło się bezczynne oczekiwanie.
Zastanawiam się, kiedy przyjdą, powiedział Cooper. Gdybym był Kufejem, poczekałbym do jutra, kiedy będziemy ledwo żywi ze zmęczenia po całonocnym czuwaniu, odparł Charles. Lepiej przynieść te 2 strzelby i wszystko inne, co może służyć do obrony.
Andy zmarszczył czoło, jakby się zastanawiał, czy odważyć się powiedzieć to, o czym myślał.
Zrobił to. Czy nie byłoby sensowniej spakować się i wyjechać, panie Cooper?
Nie. Głos Coopera był tak stanowczy i spokojny, że zaskoczył Charlesa.
To jest mój dom. Moja rodzina zbudowała Mount Royal i nie będę patrzył, jak pada bez walki.
Takie jest też moje zdanie. Rzucił Charles, uśmiechnął się lekko i dodał.
To niezbyt mądre, ale czuję sentyment do Mount Royal.
I inni też mają ryzykować życie, by ratować miejsce, w którym trzymacie ich jak inwentarz?
Jane, zaczął Andy, robiąc krok do przodu, ale dziewczyna go zignorowała. Cooper zachmurzył się, szybko jednak opanował złość.
Nikogo nie zmuszamy do pozostania. Ani ciebie, ani nikogo innego.
Ale większość zostanie, powiedział Andy. Ja zostanę. Jest kilka dobrych rzeczy w Mount Royal. Och tak, rzuciła Jane, choć jej ton przeczył słowom.
Przechodząc koło Charlesa, przejechała palcem po grzbietach książek ze złotymi literami na bogato zdobionych oprawach ze skóry zielonej, bordowej albo w kolorze błękitu królewskiego.
Kilka. Tu jest jedna taka rzecz pana Jeffersona. Uwagi o stanie Virginia, zwróciła się zaczepnie do Coopera. Poczynił parę mądrych obserwacji o niewolnikach i niewolnictwie. Gdyby południe zwróciło na nie uwagę wcześniej, uchronilibyście się od tego wszystkiego.
Pouczysz nas później, panno Jane.
Charles odezwał się zbyt ostro, bo tak naprawdę się z nią zgadzał.
Teraz musimy zwołać wszystkich mężczyzn i zaprowadzić kobiety i dzieci w jakieś bezpieczne miejsce, dodał Cooper. Andy, zaczynamy?
Kiwając potakująco głową, Andy wziął Jane za ramię i zbyt stanowczo, jak dla niej, wyprowadził ją z biblioteki. Próbowała mu się wyrwać. Charles słyszał, jak kłócą się przed domem. Cooper spojrzał na wiszący na wieszaku stary mundur Oriego i opadł na krzesło. Przyglądał się kuzynowi smutnymi oczami.
Jesteśmy w złym położeniu, prawda? Obawiam się, że tak. Zbyt wielu mamy przeciwników. Jedyne, co możemy zrobić, to spróbować starej sztuczki Indian, której nauczyłem się w Teksasie.
Marszcząc brwi, przyglądał się przyniesionej z werandy szabli. Jeden z kawałków cienkiego mosiężnego drutu, które oplatały rękojeść, był pęknięty. Zauważył, że Cooper czeka na dokończenie zdania.
Zabić przywódcę, a reszta wojowników zawróci. Ale nie ma wielkiej nadziei?
Cooper przygryzł dolną wargę.
Raczej nie. Czy mamy jednak inne wyjście? Spakować się i uciec. Zdaje się, że powiedziałeś tak. Chcę uchronić to miejsce i to nie tylko z powodu sentymentów. Myślę, że będzie nam potrzebne, by przetrwać po upadku Konfederacji. Jeśli uciekniemy, możemy być pewni, że oni nie oszczędzą niczego. Dobrze, postanowione.
Zostajemy. Ty nie musisz. Co? To właśnie mam na myśli, Charles. Przybyłeś tu, by znaleźć konia, a nie żeby walczyć. Do diabła, kuzynie. Walka to jedyna rzecz, na której się znam. Te nieprzyjemne czasy sprawiły, że nie nadaje się do zajęć bardziej cywilizowanych. Spojrzeli na siebie. Żaden się nie uśmiechnął. Charles czuł to, co zawsze przed walką. Strach, niecierpliwość i pewien rodzaj podniecenia. Miał ochotę działać i to było intensywniejsze niż niepokój. Wkrótce rozpocznie się bitwa. I dobrze. Gdzieś za oknem zaskrzeczała wrona. Odpowiedziała jej druga. Za każdym razem, kiedy Virgilia słyszała odgłos powozu na ulicy, podbiegała do frontowego okna i niezmiennie spotykał ją zawód. Dlaczego on się spóźniał? Może jakieś kłopoty w domu? I tym razem opuściła zasłonę rozczarowana. Na dworze lutowy zmierzch ogarniał Northern Liberties. W domku Virgilii w odległej wiosce, lokalizacja nie najlepsza, ale znośna, były cztery schludne pokoje. Niedługo przed tym, jak sam kupił go dla niej, został pomalowany. Dwa olbrzymie dęby i ogrodzenie z białych palików podnosiły wartość małej parceli. Jako kochanka kongresmena Virgilia uczyła się grać role, w których jeszcze rok temu nie potrafiłaby wyobrazić sobie samej siebie. Tego wieczoru domek pachniał soczystą, pieczoną kaczką. Nie cierpiała gotowania i nie była dobrą kucharką, ale uczyła się. Jej kochanek lubił dobre jedzenie i wino. Wkładała ładne stroje nie tylko z powodu jakichś okazji. Teraz zawsze ubierała się starannie. Samowi podobały się kobiety zadbane i dobrze ubrane wszędzie, prócz sypialni. Tego dnia spędziła 40 minut układając włosy i perfumując się. Włożyła najlepszą suknię z krepy w kolorze burgunda na niemiłosiernie ściągnięty gorset, dzięki któremu talia była wąska, a piersi podkreślone. Ku swej wielkiej satysfakcji Virgilia przejęła również funkcję nieoficjalnej doradczyni kochanka. Dyskutował z nią o sprawach kongresu, nawet zasięgał jej porad w pewnych kwestiach. Na biurku w salonie leżała sterta gęsto zapisanych arkuszy, które jej ostatnio zostawił. Szkic przemówienia. Miał je wygłosić do republikanów kilka dni po inauguracji drugiej kadencji prezydenta. Zamierzał skorzystać z okazji, żeby się od niego zdystansować. Chciał usłyszeć jej zdanie na temat tego, co napisał. Nie otrzymywał tego rodzaju pomocy od żony, ale wcale jej nie oczekiwał. Poślubił tę kobietę, chociaż, jak wyznał Virgilii, uważał ją za bezpłciową. Podejrzewał, że wie o jego związku z Virgilią, ale był przekonany, że nie sprawi mu kłopotu. Strategia, która to gwarantowała, była bardzo prosta. Często napomykał żonie, że jej sytuacja jest niepewna i że może opuścić ją w każdej chwili, chociaż ani jedno, ani drugie nie było prawdą. Około 6:30 kaczka była już przypalona, a Virgilia zdenerwowana. Chodziła tam i z powrotem. Słysząc stukot kopyt przed domem, rzuciła się do drzwi i gwałtownie je otworzyła. Sam? Och, tak się martwiłam. Zaniepokoiło ją, że nie ruszył się z siedzenia w krytym powozie.
Musiałem odwieźć Emily na stację. Jej ojciec zachorował w Muncie. Zabrała dzieci. Nie będzie jej przynajmniej przez tydzień.
W świetle padającym z wnętrza domu wyraźnie widział jej twarz i radosny uśmiech.
Mogę zostać na noc, jeśli mnie zaprosisz.
Kochanie, to cudownie. Oczywiście, że jesteś zaproszony.
Odprowadzę konia. Jest już nakarmiony. Zajmie mi to parę minut.
Kiedy pojechał do małej przybudówki za domkiem, Virgilia podgrzała kaczkę, pochrzyn i zieloną fasolkę. Sam przeszedł przez dziedziniec ciężkim krokiem, strzepując kurz z rękawów surduta.
Ruch w pobliżu dworca kolejowego był niebywały. Podobnie jest w mieście. Myślę, że w Waszyngtonie zebrała się połowa mieszkańców kraju na inaugurację. Dzisiaj w południe w restauracji w hotelu Willard kelner powiedział, że z powodu liczby gości łóżka i materace układane są w holu.
Pocałował ją w policzek.
Gdybyś oferowała miejsca na namioty na podwórzu, mogłabyś się wzbogacić.
Śmiejąc się, zarzuciła mu ręce na szyję i pocałowała go. Lubił jej język w swoich ustach. Zresztą nie tylko tam. Po długim pocałunku zapytała. Zjemy teraz czy później? Obawiam się, że kaczka jest już przypalona.
Tak czy owak możemy trochę zjeść. Potem będziemy mieć cały wieczór, by robić to, na co będziemy mieli ochotę.
Uśmiechnęła się do niego czule, a nawet trochę prowokująco, zanim wyszedł do piwnicy po jedną z kilkudziesięciu butelek wina, w które ją zaopatrzył. Sprawą posługiwał się korkociągiem i dekantował wino, podczas gdy Virgilia rozkładała talerze. Napełnił kieliszki. Usiedli i wznieśli toast. Virgilia z podziwem patrzyła na kochanka ponad kieliszkiem. Pomyślała, że pod wieloma względami jest szczęśliwsza niż jego żona. Ich nielegalny związek był bardziej ekscytujący niż monotonne życie małżeńskie. Już wcześniej doświadczała tak nieprzyzwoitego podniecenia, żyjąc z czarnym mężczyzną. Pili mocne Bordeaux, znakomite i drogie. Sam przełknął łyk i powiedział.
Od diabła zamieszania z powodu balu inauguracyjnego. Słyszałaś o tym?
Pokręciła głową. Coś nie w porządku? To świetny pomysł, tylko $10 za kolację i możliwość zatańczenia w biurze patentowym. Pisał o tym stary.
I mnóstwo naszych czarnych braci wyraziło chęć wzięcia w tym udziału. Niektóre żony kongresmenów, włączając moją, po usłyszeniu tej wiadomości były oburzone. Emily była przerażona myślą, że Fred Douglas albo inny pawian mógłby ją poprosić do tańca. Komitet balu musiał szybko wydać oświadczenie uspokajające. Sformułowane było grzecznie, ale jego wymowa jest jasna. Nie przewidziano biletów dla czarnych.
Myślę, że to haniebne.
Nie mieszaj wolności z równością, Virgilio. Wolność jest w porządku. To narzędzie zbierania głosów. Równość nigdy nie będzie tolerowana. Przynajmniej za naszego życia.
Przez kilka minut rozmawiali o przyjemniejszych rzeczach. Wino odurzyło Virgilię i wprawiło ją w filuterny, nietypowy dla niej nastrój. Czy udało ci się załatwić dla mnie miejsce na zaprzysiężenie prezydenta?
Mam je. Zarezerwowany sektor w pobliżu podium dla dygnitarzy, przed wschodnim portykiem.
Och, to wspaniale, Sam. Dziękuję ci.
Ale to nie wszystko. Zdołałem również zarezerwować dla ciebie miejsce na galerii Senatu w południe, kiedy ten gbur Johnson będzie składał przysięgę. Zobaczysz Lincolna siedzącego na piętrze i jego żonę w specjalnym sektorze w pobliżu ciebie. Będziesz widziała dobrze całą naszą grupę. Kiedy wszyscy wyjdą na zewnątrz na zaprzysiężenie i przemówienie prezydenta, ja i Emily będziemy stać na podium.
Zawrót głowy spowodował, że wypowiedziała słowa, których się nie spodziewał. Być może kiedy zobaczę ciebie i twoją żonę, pomacham wam. Pieścił jej rękę, lecz nagle cofnął dłoń.
Nie podobają mi się tego rodzaju uwagi.
Rzucił z zaskakującą surowością. Sam żartowałam, ja nie. Przestraszyła się, natychmiast otrzeźwiała. Dodała pośpiesznie. Przepraszam, kochanie. Przeprosiny nie przyszły jej łatwo, ale były konieczne, jeśli chciała go zatrzymać, a zależało jej na tym. Wiem, że publicznie nie możemy się przyznać, że jesteśmy sobie bliscy. Nigdy nie zrobiłabym niczego, co mogłoby splamić twoje dobre imię lub przeszkodzić ci w karierze. Twoja reputacja jest dla mnie równie ważna jak dla ciebie. Ścisnęła jego rękę. Wierzysz mi? Zapadła przerażająca cisza. Dopiero kiedy uznał, że wystarczająco ją ukarał, przywołał na twarz łagodny uśmiech.
Tak,
odparł. Postanowiła zmienić temat rozmowy. Nie zależy mi na tym, by usłyszeć przemówienie goryla, ale nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę go z bliska. Czy wygląda tak źle, jak mówią?
Wygląda, jakby był zabalsamowany. Ma z 15 kilogramów niedowagi i słyszałem, że cierpi na ciągłe dreszcze. Ludzie szepczą, że jest śmiertelnie chory. Niestety te dolegliwości nie osłabiły jego uporu i determinacji. Wciąż dąży do zrealizowania swojego programu i urzeczywistnienia marzeń. Jeśli pogłoski o zagrażającej mu śmierci byłyby prawdziwe, mielibyśmy szczęście.
Odciął kawałek chrupiącej kaczki i skosztował.
Bardzo dobra.
Wiem, że nie jest dobra, ale to miło z twojej strony, że nie mówisz mi tego. Znów się uśmiechnął.
Potrafię kłamać, prawda? Ćwiczę to za każdym razem, kiedy piszę lub mówię do wyborców. Czy czytałaś projekt przemówienia?
Skinęła głową.
Co o nim myślisz?
Virgilia odłożyła widelec. Powiedziałeś mi, że według ciebie Lincoln podczas inauguracji wykona jakiś pojednawczy gest pod adresem południa.
No ile zdołałem się dowiedzieć, właśnie taki ma być sens jego wystąpienia.
Obawiam się, że twój projekt brzmi bardzo podobnie.
Naprawdę? Zbyt delikatnie?
Nie tylko to. Nie określa wystarczająco dokładnie poglądów ludzi, których reprezentujesz. Polityka była dziedziną, w której czuła się pewnie. Dlatego ciągnęła. W tym przemówieniu nie zmierzasz prosto do celu. Prezydent określił swój stosunek do rekonstrukcji. Ty i twoi przyjaciele macie zupełnie inne zdanie. Musisz zrobić coś więcej niż tylko wydobyć różnice i określić poglądy waszego skrzydła partii. Musisz zaistnieć wyraźniej jako członek elity, która powinna zdominować i zdominuje rekonstrukcję, a także zmieni plan prezydenta, który jest tylko majaczeniem moralnego tchórza. Ludzie muszą poznać twoje nazwisko, Sam. Muszą je identyfikować z absolutnym zaangażowaniem w dzieło tworzenia trudnego pokoju. Żadnego przebaczania zdrajcom. Chodzi o to, żebyś nie tylko maszerował we właściwym pochodzie, ale też pokazał, że to ty go prowadzisz.
Myślałem, że projekt mojego przemówienia właśnie to pokazuje.
Chciałeś, żebym była szczera, prawda? Jest zbyt ogólny i układny. Na przykład nie zawiera nic, co przypominałoby słowa Shermana o tym, że Georgia będzie wyła z bólu. Ludzie muszą zauważyć cię jako człowieka, który doprowadzi do tego, że całe południe będzie wyło z bólu i w ten sposób zapłaci za wszystkie swoje zbrodnie. To prosta i trafiająca do ludzi koncepcja. Powinieneś ją więc wyrazić w przemówieniu, a potem powtarzać przy każdej okazji. Jeśli tak zrobisz, ludzie, gdy będą myśleć czy mówić o kongresmenach, od razu przypomną sobie twoje nazwisko.
To ambitny cel, zachichotał.
Ale przecież tego chcesz, prawda? Spoważniał, słuchając jej. Oczywiście, że tego chcesz. Tylko, że nie osiągniesz tego. Chyba, że posuniesz się dalej niż inni. A jeśli się nie uda,
Wtedy twoje nazwisko utkwi w ludzkiej świadomości na drugim miejscu. Jeżeli jednak spróbujesz osiągnąć mniej niż ten, który będzie przed tobą, może okazać się, że zostaniesz z niczym.
Ponownie cicho się zaśmiał. Wziął jej prawą rękę i zaczął głaskać kciukiem. Jesteś nadzwyczajną kobietą. Szczęściarz ze mnie, że jestem twoim przyjacielem.
Tak długo, jak tylko zechcesz, kochany. Przejrzymy szkic przemówienia?
Nadal głaskał jej dłoni. Jeszcze nie teraz.
Wobec tego może coś zjesz?
Nie.
Kolacja będzie zimna, jeśli
być może. Ale nie szkodzi.
O mało nie wywrócił stołu, kiedy w pośpiechu wstał i objął ją nad oparciem krzesła. Wyciągnęła rękę i chwyciła brzeg stołu, pojękując. Przesuwał dłoń tam i z powrotem, szukając po omacku jej piersi. Ruszyli w kierunku sypialni, gorączkowo ściągając z siebie nawzajem ubrania. Virgilia rozpuściła włosy i rzuciła się na łóżko. Sam zaczął jedną ręką rozwiązywać sznurowadła gorsetu, a drugą pieścił osłonięte koronką sutki. W końcu uwolnił jej piersi. Całował najpierw je, a potem schodził coraz niżej, aż w końcu chwyciła jego głowę i przycisnęła do swojego łona. Nigdy nie pozwoliłaby mu odejść. Pomoże mu, pocieszy go, poprowadzi. Będzie dla niego jak żona. Szkoda tylko, że nie mogła nią być oficjalnie.
Położył ją na plecach. Halka owinęła się jej wokół kostek. Kiedy w nią wszedł, znowu poczuła, jaki jest wielki, jak karabin Parota. Sam był potężnym mężczyzną, nie tylko z postury. Z nim, poprzez niego, Virgilia będzie mogła zemścić się za biednego Grady'ego i za miliony takich jak on. Wyrazi swoją najgłębszą nienawiść. Sprawi, że południe zawyje z bólu.
Potem, gdy zmęczona Virgilia odpoczywała, przyszła jej do głowy ciekawa myśl. Wojna zmieniła coś więcej niż tylko jej wygląd i postrzeganie siebie. Obrzydzenie, które czuła do niewolnictwa, było równie głębokie jak wcześniej i tak samo jak kiedyś pragnęła, by południowcy zostali ukarani. Ale teraz liczył się nie tylko cel, ale również środki, które pozwalały go osiągnąć. Ten i wiele innych, bo właśnie to dawała władza. A różne okoliczności, które wydawały się przypadkowe, choć kiedy teraz je analizowała, wcale takie nie były, sprawiły, że miała władzę w zasięgu ręki. Tak blisko jak drzemiącego obok kochanka. A skoro stało się tak z powodu wojny, to przecież ta wojna nie mogła być piekłem, jak podobno powiedział Sherman, ale jednym z największych cudów Boga. Być może po raz pierwszy w swoim dorosłym życiu Virgilia zasnęła szczęśliwa.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Przypominam Państwu o dzisiejszym odczycie w Domu Polskim o godzinie 3 po południu, a program prowadziła Barbara Ilnicka. Dziękuję za uwagę.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.